here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Dzień dobry.
Spla!
Jest flash, fade away za dwa punkty, z obrońcą na twarzy. Będziemy tak zaczynać teraz przez kolejny rok będziemy tak zaczynać szpalne. Fade away za dwa punkty z obrońcą na twarzy. I ty będziesz odpowiadał, fade away za dwa punkty z obrońcą na twarzy z faulem. Którego nie było. Tego typu.
Starkos!
Pocieszam dzisiaj od rana psychofankę Kobe'ego Bryanta, której NBA już nie ma, NBA nie będzie, to już koniec. Ta liga się skończyła. Coś się skończyło dzisiaj w nocy. I to jak?
Coś. Czy to było najgorsze 60 punktów w historii tej koszykówki?
Czy to było najmniej efektywne 60 punktów w historii koszykówki?
Tak. Ty wiesz, że ta menda ma jeszcze jeden rekord dzisiaj.
Jaki?
Najwięcej oddanych rzutów w meczu.
W nowożytnej erze. Najwięcej oddał Will Chamberlain, 62. Sprawdziłem to. Ale to chodzi, rozumiem, o...
Ja mówię o 83-84.
Tak, od wprowadzenia linii rzutów za 3, tak?
Tak, jest.
A linię za 3 przynajmniej się zawsze...
A może nie.
Linię za 3 pewnie wprowadzili w 80 roku, w 79, jak przyszedł Larry Bird, to... A może nie. Dobrze, w każdym razie w nowożytnie. Wiem, co masz na myśli. Od czasu prowadzenia linii rzutów za 3, tak. Więc może było to...
Tylko o jeden lepszy od Michaela.
Michael
93 rok.
O 13 lepszy od Russella Westbrooka w tym sezonie.
Ale Russell jeszcze gra.
Tak, ale rekord...
Nie powiedział ostatniego słowa.
Ten rekord został rozbity w pył. 36, o 14 więcej. 36 rzutów od Russell Westbrook i pamiętam tamten mecz, to było bardzo dużo. Kobe oddał 50. Ten mecz to był show, on sam powiedział o tym na końcu. To był show.
Tak.
Chodziło o to, piłka do mnie. Ja się dziwię, że D'Angelo Russell na przykład miał taką akcję na 3 minuty przed końcem. D'Angelo Russell miał taką akcję na 2,5 minuty przed końcem, że postanowił sam grać. I Jordan Clarkson miał taką akcję na 3 minuty chyba przed końcem, że postanowił sam grać. Ja się dziwię, że te dzieciaki nie zostały wybuczane, że nie rzucano w nich jajkami i butelkami. Ja bym to zrobił. W sensie ja bym buczał. Zdecydowali się zabierać... Wiesz co? Tak śpiewam.
Ukradli show. Chcieli ukraść show, te małe skurczybyki.
Zabierali mu rzuty. Kradli mu rzuty. O.
Tak.
Tyle.
Chcieli się rzucić na kasę.
No.
To był skok.
No. Niedobrze.
Szkoda, że Utah tak nie do końca wyczuła klimat tego meczu.
Też uważasz, że Utah powinno potraktować Kobe'ego tak, jak Kobe potraktował Rodneya Hooda w Utah 3 tygodnie temu? Pamiętasz ten mecz, jak Hood rzucił 30 punktów w pierwszej połowie, oddał 8 trójek i w trzeciej kwarcie Kobe zaczął go kryć twarzą w twarz. W sensie był zupełnie poza grą w obronie, tylko krył Rodneya Hooda tak, że stał przed nim. I Hood nie oddał już rzutu w drugiej połowie. Czy w trzeciej kwarcie, bo to był blowout na Lakers. To był ten
nie,
mecz...
ja wiesz co, ja mówię o tej takiej sytuacji, gdzie jest 10 sekund do końca. Zamiast dać piłkę Kobe'emu, żeby on się wydryblował, to oni jeszcze dalej grali.
Aha, że nie dali
mu. Tak powiedzmy, żeby on skończył ten mecz z piłką.
Wiesz co, no tylko że widzisz, no Lakersi mogli być sprytni i po prostu faulować graczy Utah, żeby Kobe skończył ten mecz z piłką. Więc to nie jest tak, to był błąd trenerski Byrona Scotta, dlatego powinien zostać zwolniony.
Tak. I dlatego Byron Scott musi odejść.
Dokładnie, tak powinno być. Nie, wiesz co, ja patrzyłem, oglądałem cały mecz, to nie, ale oglądałem całą drugą połowę i w sensie zastanawiałem się, bo tak, Hubie Brown umierał w trakcie tego meczu już. Tam był taki moment, tak. Bo umówmy się, to czwarta kwarta i końcówka Kobe'ego była...
Ale nie że to będzie pięknie, jak Hubie Brown umrze tak między trzecią i czwartą kwartą kiedyś.
To będzie niekomfortowy moment, bo to się stanie najprawdopodobniej na wizji, do tego doczekamy. Kobe Bryant...
Nie, no ale właśnie o to chodzi, rozumiesz?
Nie, ty mówisz, że między trzecią... Ty mówisz, że między trzecią a czwartą kwartą. Ja myślę, że Kobe Bryant umrze w trakcie. Będzie komentował i umrze. No tak się stanie.
No tak, i będą takie nagłówki. Umarł jak żył.
Hubie Brown is gone.
piąty.
Wchodzi John Barry i ja umieram znowu. Ale był taki moment w trzeciej kwarcie, był taki moment, że ile to było? 30, nie wiem, chyba 5 punktów z 35 czy 6 rzutów. I tam się tak robiło delikatnie, no bo był taki, taki moment, że był 12 na 30 z gry, potem zaraz był chyba 13 na 36 z gry. I tak się delikatnie robiło już, wiesz, no już no kurczę, no jednak to...
Lekko żenująco.
No tak się robiło, no i tam już Hubie był taki, kurczę, że tak mówię, Hubie jest za stary, aż napisałem na Twitterze, że Hubie jest za stary, żeby komentować ten mecz, powinien wpaść Reggie Miller. Tak, powinien John Barry wpaść, Reggie Miller, sterylizować tam Hubiego. Majka Tirico, przejąć mikrofon i komentować do końca i cały czas mówić Kobe, Kobe, Kobe i wiesz, wychwalać nawet te niecelne rzuty, ale trzeba przyznać Kobiemu, że ta końcówka, ta czwarta kwarta była bardzo okej, okay, a końcówka przez ostatnie 3 minuty rzucił 15 punktów, tam miał taką serię rzutów, które po prostu siedziały z rzędu, te statystyki jeszcze nie widziałem, ale był klacz, był, Kobe był klacz w końcówce i to było niesamowite, że po całym sezonie rozegranym przez niego, po tych 70 meczach, po całym tym meczu, jebany, bo tak powiem, miał jeszcze siły, żeby na końcu jechać z Utah. I to było niesamowite. To było wielkie. To było w jego stylu i fajnie, że tak wyszedł.
Ja powiem tak, odchodzi za wcześnie. W pełni sił, no młody człowiek. Już jeszcze, Kofon, jeszcze dawaj,
już jest taki komentarz pod Fleszem, widziałem chyba piąty... który został napisany, że czy wy naprawdę myślicie, że to ostatni mecz Kobiego? No, drogi czytelniku, jeśli nas słuchasz, my już mówiliśmy chyba w grudniu i w styczniu byliśmy sceptyczni, więc ja cały czas nie jestem na 100% przekonany, że to jest naprawdę Mamba out. Nie jestem na 100% pewien, ale wiesz co, tak już z każdym meczem kolejnym to wyglądało na Mamba out. I ten mecz ostatni chyba nic nie zmienia, ale zostawię sobie furtkę. Dobra, wolę myśleć, że jeszcze jest szansa, że Kobe wróci po cokolwiek. Nie wiem po co. W każdym razie. To było takie... To było tak... Ja oglądałem ten mecz drugą połowę, przeskakując na Golden State Warriors. Obejrzałem sobie całą pierwszą kwartę Stephena Curry'ego. Wysłałem ci SMS-a z trzema kropkami. Nie chodziło o Kobiego.
Właśnie zastanawiałem się, czego to dotyczy.
Wiedziałem, że będziesz się zastanawiał, ale bo to ty mówisz wczoraj o tym rekordzie. Ja byłem sceptyczny. Zrobił to już po pierwszej kwarcie było widać, że to zrobi. Że przekroczył 400 trójek. 402 trójki w 79 meczach, dobrze mówię? Chyba 3 opuścił, czy 2 opuścił.
8.
Nieprawdopodobne. 73-9 zostało zrobione. No to była jedna z to była najlepsza noc sezonu. Tak chyba Adam napisał. To była najlepsza noc. Ostatnia sezonu regularnego.
Ale czy ta Menda nie ukradła tego 73-9 na koniec?
Nie, wiesz co, bo Golden State miało blowout w drugiej połowie, więc nikt już tego nie oglądał. To trochę o to chodzi. Wiesz, pierwsza kwarta była elektryczna w Oakland. Te trzy trójki Curry'ego w ciągu minuty były elektryczne. Oczywiście in the grand scheme of things odejście Kobiego jest ważniejsze niż ten konkretny moment,
no
ten
właśnie,
mecz, którym pobijają.
Ten rekord.
Więc jeśli tak, to tak.
No więc ukradł. Na koniec jeszcze powiedział panowie, zaraz.
Świetny tweet Adriana Wojnarowskiego. Kiedy my tu sobie żartujemy, nagrywamy jakieś śmieszne programiki w internecie przez telefon rano, strzelamy czasem z żartów, które są głupie, czasem są świetne, najczęściej są głupie i świetne. I Adrian Wojnarowski, poważny człowiek, bardzo poważny człowiek, Adrian Wojnarowski, nie kojarzy mi się zupełnie z Puszczym Kubowem, jak słucham jego podcastu, napisał w połowie czwartej kwarty, nie w połowie czwartej, dwie minuty przed końcem napisał, że Kobe chce 73, by pobić rekord Bulls też. To jest dokładnie, Kobe wants 73 to break the Bulls record too. Dobry, boj, dobry. Siedzisz sobie w tym New Jersey podcasty, nagrywasz poważne historie życia, opowiadasz, a tu takie żarciki. To było bardzo dobre. Ja tak przez moment sobie pomyślałem, kurczę, może Woj... Znaczy ja wiem, jak Woj pomyślał. Woj pomyślał, ten mecz, z tego meczu się zrobił crunch time, bo Lakers, znaczy Kobe odrobił 9-10 punktów straty w końcówce. Z tego meczu się zrobił crunch time i tutaj zaraz będzie dogrywka i potem Kobe będzie dalej rzucał. Pomyślałem sobie, że chyba o tym Woj pomyślał, że jest szansa. Jeśli będzie dogrywka, to Kobe rzuci 73 punkty. Potem będzie kolejna i potem rzuci 100 na przykład. Miałem tego myślałem. Ale Utah się nie zgodziło. W ogóle Utah się nie zgodziło w tym meczu. Ten mecz mógłby być... On nie był farsą. On był farsą, w pewnym momencie stawał się farsą, ale potem Kobe sprawił, że nie był farsą. Ale Utah mogło z tego meczu zrobić farsę, gdyby oni traktowali, jak powiedziałem 5 minut temu, gdyby traktowali Kobe'ego tak, jak Kobe traktował Rodneya Hooda. Czyli kryli go zupełnie bez piłki. Wystawili gościa i niech ten gość stoi naprzeciwko Kobe'ego, odcina go od podań, nawet pod koszem Lakersu, gdy wprowadzają piłkę. Niech go podwajają, niech go podrajają, niech to zrobią, niech buczą na nich kibice Lakers. Ale nie chcieli się bawić. I tak sobie pomyślałem, bo oglądałem tam ten mecz, przepraszam, skończę, bo taką miałem myśl. To chyba największa myśl, jaką miałem dzisiaj po obejrzeniu tego wszystkiego.
Czyli jednak stanęli na wysokości zadania.
Miałem taką myśl, że 3 tygodnie temu to był ten mecz, że Utah wygrało z Lakers 50 punktami, 48. To był ten rekord.
Tak.
Tak, wyrównanie rekordu. Tam chyba Clippers ich połknęli 4 lata temu. I Rodney Hood był mega hot w pierwszej połowie. Nie rzucał tych punktów wszystkich na Kobe'im, ale kilka trójek oddał takich, że wiesz, że Kobe nie dochodził z ręką, jak przez cały sezon. Kilka w transition. I potem Kobe się wziął, spiął i przegrywając minus 30, chciałem, żebyś obejrzał ten mecz chyba. Nie pamiętam, ale w trzeciej kwarcie Kobe wyszedł na Rodneya Hooda i krył go, tak jak powiedziałem, po prostu face guarding. Stał nawet 12 metrów od kosza przed nim, tak? Nie patrzył, co się dzieje w obronie, jaki jest koncept defensywny, gdzie mam pomóc w pick and rollu, a ci grali 4-4. I były z posiadania, gdzie Hood sobie stał w rogu, a Kobe stał przy nim. I miał w dupie, co się dzieje. Po prostu nie chciał, żeby Hood zdobył kolejnych punktów. I pomyślałem sobie, że Jazz tego nie robią, a mogliby, a zaraz sobie pomyślałem, że Jazz tego nie robią, dlatego, że oni nie złamią swoich jakichś prawideł defensywnych, konceptów defensywnych, po to, żeby kryć Kobe'ego w taki sposób. Bo są normalną... Bo są normalną drużyną koszykówki.
To jest dobra refleksja.
No. Golden State zrobili 73-9.
Wow, znaczy myślę, że do nas to nie dociera cały czas.
Ja myślę, że Steve Kerr nadal powinien rozważyć pracę w Nowym Jorku. Bardzo ładna decyzja. Na koniec tego sezonu chciałem się przyznać, że Steve Kerr, żeby... To nie chodziło o to, że Golden State Warriors nie będą tak dobrze, już nie będę się pogrążał kolejny raz, ale to, że ja stwierdziłem, że Steve'owi Kerrowi byłoby lepiej u Phila Jacksona, bo absolutnie pierdoła, jaką rzuciłem. I to się akurat głupota, taki totalny, to tak jakbym, wiesz, z metra sam na sam z bramką nie trafił, tak jak Barcelona, nie wiem, z Atletico. Biedna Barcelona, jest mi tak strasznie przykro. Ale...
Dlaczego? Zatem bardzo dobrze tym koniuszom z Katalonii.
Milan pozostaje... Moja drużyna, której najbardziej kibicowałem w życiu, pozostaje ostatnim zwycięzcą back-to-back Pucharu Europejskich Mistrzów Klubowych. Więc ja się cały czas z tego powodu cieszę. To jest mój ulubiony zespół piłce nożnej ever.
Śmisza Michajlowicz wylecia.
Ja nie wiem, co się dzieje, teraz mnie to nie interesuje. Ja żyję jeszcze Marko Van Basterem. Rudem Hulicze, Frankiem Riccardi, Marco Donadonim, Tassottim, Barezim, Albertinim, Ancelotti,
Massaro,
Simone, Diego Fuserem, no, Pagallo na bramce.
Gigi Lentini
nie grał chyba w 90. nie grał, Lentini grał później. Lentini przyszedł, on był dobry gdzie indziej, potem przyszedł do nas.
W Atalancie chyba, Bergamo.
A Santa Bergamo, to był team. W każdym razie, gdzie byłem? Miałem myśl. Tak, nie miałem myśli, nie powinienem mieć tamtej myśli.
Nie.
I to się kończy. Nie,
on się powinien tak powoli uczyć, że on tak chodzi po
wszystkim kuczyku. Stary, i to się dwa lata później, no to się jeszcze nie skończyło mistrzostwem, tak? Jeszcze zobaczymy, tak? Bo teraz oni są... zmierzają po to, żeby zostać być może najlepszą drużyną w historii, tak? Zostaną nią, jeśli zdobędą mistrzostwo. Ale no mówię, dwa lata później oni zrobią 73-9, no więc taka odpowiedź na to, że może jednak Steve Kerr, wiesz co? Nie, naprawdę, Steve Kerr powinien pójść nie do Oakland, tylko powinien się rozwijać pod Philem Jacksonem. Steve Kerr naprawdę powinien to robić. Dwa lata później Steve Kerr robi 73-9 z Warriors.
No
To był świetny
tym, przypomniałem się poprzedniego roku, ile było? 65-12?
Tak, tak, to był ciężki sezon dla mnie. Ten jest dużo lepszy.
Nie, 60.
Ten jest dużo lepszy. Jak jeszcze Derek Fisher został zwolniony, to myślałem, że jeszcze tak przypomnisz mi o tym. Dobry moment.
Czekałem, do dnia dzisiejszego czekałem, ale fajnie, że tak że tą minę tak rozbroiłeś.
Mam jeszcze drugą minę.
Także ja jestem czołg, ja nic już nie mogę zrobić.
Mam jeszcze drugą minę, którą rozbrajam, już teraz ją rozbroję, ale już rozbrałem ją od kilku miesięcy, tak? Ile razy już powiedziałem o tym, że Carl Anthony Towns oddał ile rzutów z midrange w NCAA w jednym sezonie? 8, Beatko! 8 rzutów oddał! 8! Nauczyłaś się tego, słuchając palmy. 8 rzutów oddał, tak?
Tak.
Jezus, miałem kilka takich wieczorów w zeszłym maju czy w czerwcu, gdzie się niemalże kłóciłem, że Towns nie jest najlepszym graczem w tym drafcie. Towns nie, no ale jak? Gdzie? Przecież on nie jest elitarny w niczym. I teraz ten gość zalicza rookie season porównywalny z rookie season tylko Shaka i Tima Duncana. On może być kolejnym Timem Duncanem. Nie wiem, czy będzie, ale może być, tak? Więc
się teraz... Nie, to nie jest teraz popularne.
Poczekaj, spokojnie. Nie, ja się tym zajmę.
Cofnij się, trzykać jest ty.
Dobra, wiesz, Tim Duncan miał 22 lata, jak przychodził do NBA. Towns ma 19, jest 3 lata młodszy, więc spokojnie.
Ale tyle nie pływał, wiesz?
Jeszcze raz?
On tyle nie pływał, co Duncan. Duncan ma parę basenów przypłynięty.
On ma bardzo, wiesz co, on, jak tak sobie poczytałem o nim i słuchałem go w podcaście, u kogo był w podcaście, też gdzieś tam u Woja na Wertykalu, to jest bardzo spokojny, normalny i mądry człowiek. To jest taki biały 19-latek. To nie jest jakiś taki czarny gol, wiesz. On nawet tak wygląda. On wygląda na takiego... On jest bardzo dobrym człowiekiem. Ma bardzo dobrze wszystko ustawione w głowie. Kojarzy mi się tym bardziej z Timem Duncanem.
Aha.
I ja się spodziewam, że on będzie wielkim graczem już teraz od tego momentu. Aczkolwiek oczywiście nie będzie najlepszym graczem jak. On jest w niczym elitarny, więc to też chciałem rozbroić. To już po prostu... Ja jestem fanem, to jest świetny gracz. No i... Ja mówię, czy coś się jeszcze wielkiego wydarzyło w NBA przez ostatnie 2 lata?
Do czego
nie trafiłem? Co jeszcze było? Kolejna rzecz, której nie trafiłem. Przed sezonem.
Chris Bosh Houston.
To akurat, żeśmy nagrywali razem podcast.
Kolejna rzecz.
Miałem taki tweet przed tym, z moich jakichś takich wyliczeń i badań, wyszło, że Los Angeles Lakers będą mieli w tym sezonie lepszy bilans niż Boston Celtics. Tak?
Mocne.
Tak miałem, więc to jest trzecia rzecz. Absolutnie. Nie wiem, strzelałem w główki swoją bramkę chyba. No nic. To są 3 rzeczy. No ja nic więcej nie mam. W pozostałych rzeczach mam rację, ale to pozostałe rzeczy są prawdopodobnie mniej ważne. Dużo mniej ważne niż to, co się wydarzyło w NBA, jest ważne. Mamy po tym mea culpa...
To jeszcze powiedzmy 144 punkty Minnesota.
144 punkty. Wiesz co, ostatni dzień sezonu, mimo to, wiesz, te 2 mecze mieliśmy, wielkie historie, ten ostatni dzień sezonu to jest jakiś taki, wiesz, jest coś specjalnego w nim, bo powiem ci, jak patrzyłem nawet na ten wczorajszy dzień, czy przedwczorajszy, to tam te rzeczy nie wyglądały jeszcze jakoś tak specjalnie, wiesz, tak, ale to jest dziwne, a dzisiaj czytasz, jest Adama tweet, przeczytam, 36 punktów Jordana McRae, wiesz, to jest Jordan McRae i gdzie gra? Who he play for? Gdzie gra Jordan McRae?
Jordan McRae, poczekaj, Jordan McRae.
Nie McRae, tylko McRae.
On gra w Brooklynie.
Nie, on gra w Cleveland.
Aha.
Oni go podpisali jakieś 3 tygodnie temu. I on nawet był przez chwilę w rotacji w ostatnich meczach. W pierwszej połowie dostał jakieś minuty, widziałem chyba z kim grali teraz ostatnio, z Atlantą. Jordan McRae rzucił 36 punktów. Gdzie gra Dante Jones? Od wczoraj został podpisany. Ale gdzie gra Dante Jones?
Nie wiem.
Gdzie Dante Jones gra 42 minuty w meczu?
W Indianie?
W Cleveland. Dante Jones zagrał 42 minuty.
Wow.
No i potem już takie rzeczy, typu, że Boban Marjanović robi 22-12, ale chyba nie szokuje już nikogo, że Bruno Caboclo trafia jeden z 9 rzutów. Ja nie wiem, co ja z nim zrobię. Jak ja mam fantazję, muszę go podpisać, albo nie. Nie wiem, co zrobię. Co się stało z Bruno? To porozmawiamy w lipcu. Podpisać?
Dobrze.
Chcesz dać mu szansę?
Daj mu szansę.
Bo albo go podpiszę latem, albo tracę do niego prawa. Więc to jest kwestia, no dobrze, to zobaczymy w lipcu, zobaczymy, co będzie w lidze letniej. Omer Asik robi 24-11, Solomon Hill, ja nie wiem, czy to dla kogoś jest tak szokujące jak dla mnie, ale Solomon Hill oddaje 11 trójek i trafia 7. Ja mówię, Solomon Hill nie umie dobrze rzucać. Więc w ostatnim dniu sezonu dzieją się zawsze jakieś przedziwne rzeczy. 144 punkty Minnesota chyba nie jest aż tak dziwne, bo oni byli dobrze w ataku po All-Star Game. Mieli zajebisty atak tej pierwszej piątki, obrona ssała. Ale pojawiły się informacje, zanim przejdziemy do play-offów, jest informacja, że sam Mitchell ma zostać zwolniony.
Super.
To jest pierwsza rzecz. No ja tak nie, wiesz co, połowy sezonu byłem, że sam Mitchell do zwolnienia, ale w drugiej połowie dał radę, no. W drugiej połowie było okej. Okay.
Nie, ale tam potrzeba jest szansu. Tam potrzebny jest Kevin Garnett.
Potrzeba, ale i w Waszyngtonie Randy Whitman poleciał.
Poleciał.
Tak, i Randy Whitman miał, Randy Whitman miał bardzo dobry, jest we Flashu podlinkowany, ja wrzuciłem na Twittera, miał bardzo dobry komentarz.
Podlinkowanie.
Miał bardzo dobry komentarz do dziennikarzy.
Jestem zupełnie niezaskoczony.
Nie, miał bardzo dobry komentarz do dziennikarzy, bo on był krytykowany w zeszłym sezonie za to, że, pamiętasz, gra big ballem, za to, że oddają mało rzutów za trzy, za to, że grają nienowocześnie i potem w playoffach zmienił to, nagle Waszyngton wyglądał świetnie, wszyscy byli jak ha, 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 a nie mówiliśmy, aha, to było to, czego Randy Whitman nie zrobił. Randy Whitman to zrobił wtedy i tak grał w tym sezonie i ten sezon nie wyszedł. I miał bardzo dobry komentarz właśnie na ten temat na konferencji prasowej do dziennikarzy. Bardzo mi się to podobało. Randy Whitman jest dobrym gościem. To jest dobry gość. Poza tym, że...
Ale czy myślisz, że on ten, że on jest na miejscu, jest na miejscu NBA?
Myślę, że jeszcze ma szansę gdzieś się złapać. Być może nie teraz, ale może za rok, za dwa gdzieś ma szansę się złapać. Moim zdaniem zwolnili go, też napisałem w nocy jeszcze na Twitterze, zwolnili go 2 lata za późno albo 2 lata za wcześnie. W sensie to nie jest moment, w którym powinni
zwolnić. Ja jestem za tym, który twierdzi, że 2 lata za późno.
Dobrze, tylko widzisz, to jest taki kłopot dla Waszyngtonu, dla Minnesoty i dla wszystkich innych drużyn, które zwalniają trenerów teraz, że generalna narracja, w te dwie drużyny, tak? Sam Mitchell i Randy Whitman. Problem może polegać na tym, i Brooklyn już szuka trenera, tak? Że,
no tak,
że Tom Thibodeau nie może pracować w 3 klubach naraz.
W 4 klubach, no
rozumiesz?
Nie
Jeff, problem numer 2 polega na tym, że nie wiadomo, w co Jeff Van Gundy będzie chciał wejść, jeśli będzie chciał wejść, tak? Więc to jest dwóch topowych trenerów, którzy podejrzewam, że będą bardzo dobrzy, a dalej... A co jest dalej? No co jest dalej za nimi? Wiesz, jest Ettore Messina, który jest asystentem Popowicza w San Antonio Spurs, ale...
A razem... jest Blatt.
Ale Blatt zna NBA dopiero od 1,5 roku. No, Ettore Messina zna NBA dopiero od 2 lat. Z całym szacunkiem dla ich osiągnięć w Europie. Wiesz, to nie są trenerzy, którzy absolutnie na pewno sprawią, że nasze zespoły będą od razu lepsze. Oni chyba jeszcze też potrzebują trochę czasu w NBA. Ja nie jestem pewien Blatt, ja nie jestem pewien z całym ogromnym szacunkiem dla Ettore Messiny, dla nazwiska, które rezonuje przez od 25 lat w naszych głowach. Ime Udoka, asystent Popowicza, wygląda na mądrego faceta. On też jest tam przyspawany do Brooklyn Nets, bo Sean Marks jest GM-em, tak? Sean Marks San Antonio, więc tam jest szansa, że ktoś z San Antonio pójdzie. Scott Brooks jest już tutaj w jakichś pracach, się łapie. Wokół Waszyngtonu jest nazwisko. Pojawiają się nazwiska Winniego Del Negro. Jak mówię, zaraz się otworzy dużo wakatów i teraz, żeby te teamy tak nie... żeby nie zostały zniszczone.
Może mnie odciąć.
Dobra, okej.
Okay. Czekaj.
Zobaczymy. Czekaj. Może dzisiaj nie zostaje, kobiet już 60, może mnie odetnie. Nie odetnij. Nie odcinaj. Kobe, nie odcinaj.
A ten taki asystent z Miami?
David Fizdale. No,
jest, no.
Madam, są ludzie, są ludzie.
Tak, wszyscy tak mówią, że no to jacyś są, ale to masz rację, że to nie są...
Żeby nie było...
To takie sprawdzone nazwiska.
Żeby nie było zaraz zbyt dużej podaży, a za małego popytu. Nie, odwrotnie mówię. Za dużego popytu, a za małej podaży.
No, wiesz, no to ktoś skończy z kimś dziwnym, no.
No, no. No dobrze, zobaczymy. Nie twierdzę, że zwolnienie Randy'ego Whitmana to jest błąd. Ale jak mówię, no, będzie błędem, jeśli nie zastąpią go kimś lepszym.
Nie, no ale ktoś musiał za to odpowiedzieć, znaczy
tak,
żeby tego
jasne,
nie zrozumieć.
Tak, rozumiem. Ja spodziewałem się tego, typowałem, też pisałem o Waszyngtonie ostatnio na WP, też napisałem, że Whitman poleci, bo ktoś musi beknąć za ten sezon.
Nie? Ktoś musi beknąć.
Nie beknie, zresztą mówiliśmy to, nie beknie Bradley Beal, no, beknie czy lekarz Bradley'a Beala, czy... Nie wiem, no kto tak, można winić za to, czy rodzice Bradley'a Beala za to, że genetycznie stworzyli dziecko nieprzystosowane być może do grania w NBA tak dużych minut. No chyba, że odstrzelimy rodzinę Beala. Publiczna egzekucja. Panie Beal, to pańska wina, ktoś musi beknąć za ten sezon Waszyngtonu. Plemniki się nie udały, dziękujemy, do widzenia, proszę stanąć tyłem do ściany. Albo przodem do ściany, przepraszam, przodem. Dobrze.
Tak.
Tak,
Maćku.
Powiedzmy tak, Maćku. To było bardzo tak. Tak. Chciałem pozdrowić Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która uważa, że... Oni dobrze uważają. Dobrze.
Oni uważają, że niektórzy są stronnicze.
Tak, oni dobrze uważają, że w wiadomości są... dobrze, przepraszam, uciekam. Dobrze, zobaczmy, bo... Chcę powiedzieć, zobaczmy, co w tym wydarzy. Zobaczmy, co dzisiaj... Ja ci powiem szczerze, że zaraz sobie sprawdzę. Ja sobie dzisiaj na popołudnie zaplanowałem do obejrzenia mecz Nowego Orlanu z Minnesotą, więc dla mnie to jeszcze trwa. Nie wiem, co będę oglądał jutro. Pewnie jakieś mecze, stare mecze. To jest zawsze ten problem. Wiesz, co jest taki problem, kłopot? Wiem, że Piotrek Świtasz uderzył w to twardo.
Tak.
Gdy oglądasz sezon regularny, oglądasz mecze, oglądasz całe mecze, jak sobie myślisz o playoffach, tak? Czy zobaczysz te drużyny w playoffach? Czy to będzie para, czy to jest zapowiedź, czy coś? I potem jest sobie ciężko przypomnieć pewne rzeczy. W sensie ja wiem, że widziałem mecz Toronto-Indiany, chyba nawet dwa. Natomiast teraz jak siedzę, jest mi sobie ciężko przypomnieć, jak tam te mecze przebiegały. Znam wyniki, tak? Jest mi ciężko przypomnieć sobie. Więc to jest taki moment przez 2-3 dni, żeby pooglądać te stare mecze, co się w nich działo, sprawdzić. I coś wiedzieć, coś móc powiedzieć przed rozpoczęciem serii. Tak zwykle to w ten sposób się robi, tak? Natomiast jest też taki kłopot, że tych serii jest 8 i nie chcesz zaglądać do wszystkiego wybiórczo. W sensie nie chcesz tak wybierać akcji, które chcesz zobaczyć, nie chcesz wybierać fragmentów, tylko najlepiej jest sobie obejrzeć całość. I mam zawsze taki kłopot, jak oglądam sezon regularny. Czy to na pewno będzie, wiesz, ja mogę dyskutować o serii Golden State San Antonio. Niż o serii Golden State z Houston, na przykład. No. Dobrze. Zobaczmy, bo już są... Już są godziny, tak. Już są pary. Dobra, powiedzmy pary, powiedzmy jak to się szybko jak wydarzyło. Te dwie na wschodzie mieliśmy wczoraj, Cleveland-Detroit, Toronto-Indiana. I mieliśmy... Nie widziałem, żeby cztery drużyny zakończyły sezon takim samym bilansem. Nie pytaj się mnie, w jaki sposób tiebreaker został rozstrzygnięty. Wszystko spieprzyła Atlanta tak naprawdę, przegrywając w Waszyngtonie, bo Miami prowadziło plus 26 w drugiej kwarcie z Bostonem, jadąc Boston. To był kolejny mecz Celtics, który Celtics u siebie przegrywali ostatnio. Celtics nie wyglądają dobrze przed playoffami. Te dwa mecze, które przegrali, ten mecz z Miami, którym przegrywali 36-62, to nie było dobrze. Coś jest nie tak. W sensie Jay Crowder chyba nie wygląda dobrze z tego, co widziałem po kontuzji. Ale Miami przegrało ten mecz, tak? Bo rzuciło 5 punktów potem chyba w drugiej czy w trzeciej kwarcie i przegrało ten mecz z Bostonem, a mimo tego kończy na trzecim miejscu. I Miami jest dla mnie takim dużym zwycięzcą tego, co się stało na końcu sezonu, bo Miami jest trzecie. Czwarta jest.
No tak trochę zakładaliśmy, że może być to drugi, trzeci zespół.
Czwarta jest Atlanta, piąty jest Boston, szósta jest Charlotte, tak? I Miami gra z Charlotte, gdzie Nikola Batum nie jest zdrowy. Ma czasu, tak, żeby być zdrowy, ma czas do niedzieli. I mamy Atlanta-Boston. To jest bardzo fajna seria dla purystów, mam wrażenie. Atlanta-Boston. Na zachodzie mamy, tak jak już wczoraj czuliśmy, że tak będzie.
Ale przypomnijmy, w sezonie regularnym Cleveland było 3-1 z Detroit.
Nie, Cleveland było 1-3 z Detroit.
Cleveland? A nie, przepraszam, Detroit jest 3-1.
Detroit wygrało dzisiaj ten mecz, tak.
Mhm. A Toronto prowadzi 3-1 z Pacers.
Tak.
Miami z Charlotte jest 2-2 i Atlanta jest 3-1 z Bostonem.
Dobrze, fajnie. Atlanta jest 3-1 z Bostonem. Tak, pamiętam, widziałem dwa mecze Atlanty Boston. I tam zarysowało się coś takiego w moich oczach jak zwykła przewaga talentu. Dwie podobne drużyny, dwie podobne zespołowe drużyny dobrze broniące i przewaga talentu na korzyść Atlanty. W sensie Atlanta miała przewagę talentu gdzieś. No to tu miała w tym meczu, pamiętam. Cleveland, Zachód. Golden State Houston. Golden State nie przegrało meczu z Houston od dwóch sezonów.
3-0.
Tak. Natomiast widziałem jeden mecz Houston w Oakland w tym sezonie, gdzie Golden State zrobiło go dopiero. To było jeszcze zanim Golden State zaczął mieć problemy z wygrywaniem meczów. To było jeszcze chyba w poniedziałek, w styczniu albo na początku lutego, gdzie Houston było długo w meczu z Golden State. Natomiast nie wygrało z nimi od dwóch lat, tak? I rok temu pamiętam, że nie potrafiło nawet u siebie wygrać, gdy Stephen Curry nie zagrał i grał tylko Klay Thompson. Więc rok temu nawet nie byli w stanie tego zrobić, gdy byli lepsi, tak? Teraz są gorsi, więc a Golden State jest lepsze. Ale mimo wszystko Houston to głupi zespół, może coś urwać. A Golden State może być trochę takie, no nie wiem, czy oni będą tacy. W sensie nie podejrzewam. Czy podejrzewasz Golden State o to, że oni się rozluźnią? Tak?
No, to...
Nie wiem, bo oni się nie rozluźnili w tym sezonie po tym, jak zdobyli mistrzostwo w zeszłym.
No, 4-0, 4-1. Nie będzie historii w tej serii. Nie, to się nie może wydarzyć.
No Houston jest fatalny, więc nie wiem, jak miałoby się to stać. Ale Houston było fatalne, było tak fatalne, zapamiętam do końca życia, było tak fatalne w serii z Clippers w drugiej rundzie, że przestałem ją oglądać. I potem wygrało tę serię z Clippers. Ja nadal nie widziałem tych ostatnich meczów. Po prostu nie chciałem już na to patrzeć. Więc Houston już było tak fatalne, że nie miałem ochoty na ich patrzeć i wygrało. Więc nie chodzi o to, że wygra z Golden State, ale gdzieś może coś urwie. Gdzie wydaje, może mecz numer 3 urwie, może coś tutaj się stanie. San Antonio gra z Memphis i to jest...
4-0.
Tak.
4-0 było w sezonie regularnym, teraz też chyba nie możemy spodziewać się niestety niczego innego. No kontuzje jakby wyleczyły Memphis jakiekolwiek aspiracji.
Nie chcę zabrzmieć brutalnie, ale zabrzmię. Już przecież ustawiłem kogoś pod ścianą dzisiaj i kazałem go rozstrzelać, ale jeśli jest taka idea w słuchaczu, w tobie, jeśli cały czas wiesz, że Memphis to jest grid and grind, tak? Żeby nie skreślać Memphis, to mam nadzieję, że widziałeś Memphis w ostatnim miesiącu gry, jak grali. Jakiś mecz, 2-3, bo ten zespół ma ogromne kłopoty ze zdobywaniem punktów. I to tak ogromne, ogromne, ogromne. I zdarzają się mecze gdzieś tam, czy ktoś też rzuci u siebie, gdzieś tam coś im się zdarzy, ale oni mają ogromne przestoje, że nie potrafią nic wymyślić. Jeśli przykryjesz Zacha Randolpha, nagle nie ma komu cokolwiek wykreować. Nagle okazuje się, że Jordan Farmer jest twoją drugą opcją, a Jordan Farmer jeszcze nie był w NBA miesiąc temu. Więc ja tu się obawiam, czy nie będzie w jednym meczu 68 punktów dla Memphis. Czy Memphis, że może być taki mecz, że Memphis 70 nie wyjdzie przeciwko obronie San Antonio.
Może być tak, że będą mieli średnio 82.
Potem mamy Oklahoma Dallas.
A też 4-0.
A ja myślę, że może Dallas coś...
Ale Rick Carlisle może, tak. Może. No przecież to rozum podpowiada 4-0, serce 4-2.
Mi się też tak wydaje, że Dallas może urwać coś. Oklahoma nie ma tak do... Oklahoma nie jest... Jest taka trochę bez... Ich tożsamością jest tylko Durant i Westbrook. Myślałem, że stworzą coś więcej w tym sezonie. Ja nie wiem... Defensywnie po prostu nie są dobrzy. Z drugiej strony Dallas ma kłopoty ze zdobywaniem punktów i grało wolno w końcówce sezonu. Ale to nie znaczy, że będzie grać wolno w playoffach. Więc to, co zrobił KF w końcówce sezonu było mega. I chyba... Nie wiem, czy to jest... Czy ta seria, czy Atlanta-Boston, czy Cleveland-Detroit to taka cicha seria, która może być super ciekawa? Bo seria Portland-Clippers to jest najciekawsza seria.
Chyba tak. Chyba jeśli coś oglądasz, to chyba tę serię. No. Dla takiego majowego kibica.
Czy możesz się przybliżyć trochę do mikrofonu?
Nie, nie wiem. Tak właśnie teraz patrzę na to i tak zastanawiam się, co będę oglądał.
Ja się zastanawiam, czy przypadkiem, tak mówiąc o Portland Clippers już wczoraj i dwa dni temu, czy przypadkiem nie jest tak trochę, że nie doceniam siły Clippers na tle Portland. Ale to będzie na pewno bardzo dobra seria. Mecze w Portland będą świetne. Więc to ma potencjał. Jest już terminarz znany. Już możemy powiedzieć, co jest o której. Gdzie zaczynamy playoffy? No gdzie? W sobotę? O 18.30 gdzie?
W Toronto.
Oczywiście, że w Toronto. NBA wie, co robi. Bardzo fajnie, że zaczynamy w Toronto. Toronto gra z Indianą. Na dzień dobry. 18.30. Potem mamy o 21.30 Houston z Golden State. W sensie Golden State z Houston. I potem mamy w nocy Atlanta z Bostonem i Oklahoma z Dallas. W niedzielę zaczynamy od 21.00. Cleveland gra z Detroit. Potem o 23.30 Miami gra z Charlotte. I w nocy mamy San Antonio Memphis i nad ranem Clippersów z Portland. Tak się zaczynają playoffy.
Tak się zaczynają przygody.
Pytanie. Gdzie jakbyś miał typować...
Gdzie jakaś sensacyjka?
Okay, nie, właśnie widzisz, te etapy 4-5 będą sensacją.
Więc... Ja już miał sensacyjkę, no to myślę, że Boston wygra z Atlantą. Czyli każesz mi to już przepowiadać. Chociaż wiesz, to Indiana może puknie Toronto. Coś byłoby pięknie.
Znaczy to jest sensacja, jeśli dwa teamy kończą 48-34 i któryś z nich wygra pierwszą rundę. Ja właśnie tak oglądając ten końcowy run...
Wschód jest tak zupełnie, wiesz...
Wyglądając ten końcowy run, dla mnie nie miało to znaczenia jakiegoś wielkiego, kto z kim zagra.
4-5-6-7.
3-4-5-6. Nie wiem, czy przewaga parkiety będzie aż tak dużo różnicy, może będzie, nie wiem. No. Znaczy, zespoły są bardzo, bardzo, bardzo różne. Taki sam bilans miały na koniec sezonu, więc są takie same, gdzieś z jakimiś wahnięciami. Istotne było to, kto ominie Cleveland. Miami miało nieprawdopodobnego farta, że to się stało na koniec sezonu.
Być może będą zagrają w finale z nimi.
Gdyby wyjąć serię...
To byłoby bardzo fajne.
To właśnie na to liczę, szczerze powiedziawszy. To jest historia, na którą liczę. Skoro Waszyngton nie wszedł do playoffów, to liczę, że będzie finał konferencji Miami-Cleveland. Nie, że typuję, ale liczę. Chciałbym obejrzeć LeBrona kontra to Miami. Jakby wyjąć ze wschodu i z zachodu serię 4-5, gdybyś miał... I gdyby wyjąć serię Miami-Charlotte, więc mamy 5 serii, tak? Gdzie może zdarzyć się sensacja? Na wschodzie mamy tylko dwie serie. Cleveland, Detroit, Toronto, Indiana.
Toronto, Indiana.
Tak?
No ja myślę, że chciałbym, żeby wygrała Indianka.
Dobrze, to ja typuję sensację tego typu, że będzie 7 mecz w serii Cleveland-Detroit. Znaczy nie typuję 7 meczów, ale że to będzie sensacja, jeśli dojdzie do 7 meczu. Więc... Ja biorę SVG z Tyronem Lue. Podoba mi się, jak przeciwko smallballowi może grać Detroit. Przeciwko smallballowi Cleveland. A na zachodzie z tych trzech par?
Na zachodzie to tylko Portland tym obszaru.
Dobrze, ale...
Tam nie widzę żadnej sensacji.
A gdybyś miał znaleźć?
Gdybym miał znaleźć... Nie, nawet boję się tego.
2-2 po serii, 2-2 po pierwszych czterech meczach Golden State Houston.
Tak.
Dobra. No okej. Okay. Jest jakiś...
A nie, to wszystko przeze mnie.
Jeszcze raz? Bo coś...
No i to mówić głośno, bo potem będzie, że wszystko przeze mnie. O, wykrakał. O, powiedział.
Ja na pewno nie wykrakam. Wykracam.
Widziałeś tego mema, gdzie... Siedzi w takiej trawie i tak pyta, a Atletico już sobie poszło, mogę już wyjść?
Powiedz, jakie są reakcje? Bo to jest kontynuacja czołku, to jest trzecia
to
porażka.
Pytasz mnie, co się dzieje w Madrycie?
Nie, co się...
Tam się cały Madryt cieszy.
Co się dzieje?
Siedzi Atletico i ty.
Co się dzieje w Barcelonie? Są już jakieś zwolnienia? Czy
nie,
to...
no, chyba nie, no.
Dobrze.
Nie wiem dlaczego, podobno Darek Szpakowski zadał pytanie wczoraj na Twitterze, Maradona nie gra?
Ale Maradona nie grał w Barcy.
Nie, ale to chyba jakiś fake.
Aha, chodziło o to, aha, że Messi to drugi Maradona, o to chodziło, tak?
Jego z Maradona.
Aha, bo Szpakowski to...
Kiedyś pomylił.
Dobrze, rozumiem. To dobre, to bardzo dobre. To bardzo śmieszne. Dobrze, mój drogi. Będziemy się słyszeć jutro?
Koniec, nie?
Koniec.
Myślę, że przejdziemy sobie przez tę serię wszystkie.
No, tak zrobimy. Tym bardziej, że całe... Całe odium...
60 punktów. Dobrze, Maćku, to teraz tak na szybko, na koniec. Mam nadzieję, że twoja dziewczyna słucha.
Nie.
Kobe Bryant, które miejsce w historii?
Czy mogę zrobić chociaż 10-sekundowy wstęp głupi? Dobra, 5-sekundowy wstęp. Jest mi ciężko mieć Kobe'ego poza pierwszą dziesiątką, dlatego, że był podobieństwem, gorszą wersją najlepszego gracza w historii. Jest mi ciężko go wyrzucić poza top ten, bo myślę sobie, skoro był gorszą wersją najlepszego gracza w historii, zdobył 5 tytułów, najlepszy gracz w historii zdobył 6, powinien zdobyć pewnie 7 albo 8, tak? Gdyby grał tam te 2 sezony. Jest mi ciężko go wyrzucić z top ten, skoro był gorszą wersją na najlepszego gracza w historii, który to najlepszy gracz w historii czasem, mam wrażenie, i to chyba nieodosobnione wrażenie, jest, wygląda na niedoścignionego w swojej klasie, w klasie top ten. Michael Jordan jest wyżej niż wszyscy inni. Jest tam gdzieś może nie wiem kto. Chociaż boję się mówić dalej, bo rozpętamy znowu gówno burzę. Więc jest mi ciężko go wyrzucić z top ten i go nie wyrzucam z top ten. Mam go w top ten. Mam Kobe'ego w top ten. Chociaż nie był mój typ gracza, to absolutnie nie był mój ulubiony typ gracza. A który? Nie jest w top 5. Myślę, że gdzieś tak wyląduje na miejscu 8, 9. No. Myślę, że tutaj. No wiesz, to był koszykarz generacji. To też trzeba mu przyznać. W sensie, co by nie mówić, jak oceniać, miał hejterów. To był koszykarz całej generacji kibiców. Naszego pokolenia.
Tak, to jest zawodnik naszego pokolenia.
Tak, to jest zawodnik naszego pokolenia i to też znaczy, tak. No, więc może my jesteśmy ślepi, może my jesteśmy hejterami, nie trzeba ludzi nawracać, ale to coś znaczy.
Ja powiem więcej, to jest gracz mojego życia. No.
I masz go w top ten.
Z mojego życia?
Czy masz go w top ten graczy w historii?
Ja mam go w top 5.
Ja nie mam go wyżej niż Magica Johnsona.
Ja mam go wyżej niż Magica Johnsona.
Ja mam Magica ciut wyżej.
Ja nie oglądałem Magica Johnsona, bo tak rozpatrzę trochę przez twoje życie. No.
A ja właśnie ostatnio pooglądałem w tym roku trzy mecze Lakersów, widziałem z tego sezonu, wiesz, który już nawet chyba Magic był po prime. Nie no, Magic był genialny, więc wpływ jego na zespoły był tak ogromny. No, nie wiem, no. Więc chyba mam Magica ciut, ale to, no mówię, to też ciężko jest oceniać, porównując ery, inne przepisy.
No dobra.
Poza tym oceniać graczy z czasów, których my nie oglądaliśmy. To jest taki
show. Dlatego właśnie tego mówię. Trudno jest mi oceniać. No. Nawet Jabara jest trudno oceniać.
No. Nie śledziliśmy ich karier tydzień po tygodniu. Nie mieliśmy takiego wyglądu. Ja mogę z tobą podyskutować o najlepszych graczach z ostatnich 9 lat w NBA. Bo to śledzę tydzień po tygodniu. To tak. Czuję, że mam taką bazę, o której mogę mówić. A taki to jest dla mnie show. No ja nie widziałem lata 90. To też nawet, wiesz, 2-3 mecze w tygodniu. To nie było to samo. Nawet. Więc nie wiem. Ale mam go na 8, 9, 10 miejscu. Musiałem się zastanowić. Na pewno mam go w top 10. Miałem jeszcze do ciebie jakieś pytanie na końcu. Mieliśmy zrobić historie największe. Top 5, ale to może zrobimy sobie jutro.
No, chyba tak.
Dobrze. Dobrze,
chyba tak będziemy robić.
Więc zapinamy pasy i przechodzimy w playoff mode.
Tak jest. Ach, niesamowicie. Koniec sezonu. Czujesz pewnego rodzaju taki...
Smutek.
Uff?
Nie, czuję smutek. Wczoraj poczułem smutek, że skończył się sezon regularny i że kilku graczy nie będę mógł już oglądać w grze. Czyli mogę sobie włączyć ich stare mecze, ale że nie będzie kilku drużyn, których nie będę mógł oglądać. Których oglądanie sprawiało mi przyjemność. Oglądanie pojedynczych graczy, których oglądanie sprawiało mi przyjemność. Pierwsze z brzegu Denver, Devin Booker, takie zespoły na przykład. Lubiłem je oglądać i teraz już nie będę mógł ich oglądać. Będę oglądał jakieś inne drużyny, które miały lepszy bilans, ale niekoniecznie może miałem taką satysfakcję z ich oglądania. W takiej prostej mojej głupiej głowie poczułem taki smutek trochę, że to znowu potrwa do końca października, zanim Devin Booker znów będzie grał w koszykówkę. Tak, taki basic stuff. Więc to nie jest ów. Nie, to nie jest ów. Nie, nie, nie jest tak. Końcówka marca była zła. Końcówka marca była ciężka. To jeszcze było 2-3 tygodnie do końca sezonu. Było ciężko, ale kwiecień to już poleciał. Więc kwiecień to już był tak, żeby się chwytać, tak jak być może niektórzy się dziś chwycili Kobe'ego Bryanta ostatniego meczu, żeby jeszcze zgarnąć ostatni mecz mojego ulubionego gracza i obejrzeć go. I się popłakać. I wzruszyć. No dobrze. A ty? Jak czujesz?
Czuję się dobrze, Maćku. Usłyszymy się jutro.
Trzymaj się.